otwórzcie wasze Biblię na stronie 741. Księga Kaznodziei Salomona, 9 rozdział. Jedenasty werset. I ponownie stwierdziłem pod słońcem, że nie najszybszym przypada nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo, również nie najmędrsi zdobywają chleb, a najroztropniejsi bogactwo, ani najuczęsi uznanie, lecz że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za mądrość, która do nas z góry spływa. Dziękujemy, że Ty pouczasz nas. Ty dajesz nam mądrość, która czasami nam, naszym umysłom wydaje się sprzeczna. Nie potrafimy jej pogodzić, nie potrafimy jej zharmonizować w żaden sposób, a jednak Twoja mądrość jest mądrością, która przynosi życie. Twoja mądrość jest mądrością, która jest praktyczna, która niesie ocalenie. Dziękujemy Ci za to. Prosimy Ciebie, Boże, żebyś teraz zechciał nas poprowadzić w tych dziwnych dla naszych uszu mądrościach, które płyną z Twojego tronu. Prosimy, abyśmy w pokorze dociekali tego, co Ty nam objawiasz, abyśmy dali się przez Ciebie i Twoje słowo poprowadzić. Amen. Tak więc mamy, pamiętacie, 10 werset, poprzedni urywek skończył się na tym, że na co natknie się Twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, dlatego że zmierzasz ku krainie, gdzie nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Czyli innymi słowy, prosta prawda, tak bardzo jak obrażająca ta prawda może być, ale jednak prosta prawda jest taka, że te osiągnięcia, te rzeczy, które możesz osiągnąć tutaj, tylko tutaj je możesz osiągnąć. Czyli te możliwości, które mamy teraz do dyspozycji, kiedy miną, miną bezpowrotnie. Tak więc to jest ta prawda. Tak, nadchodzi inna kraina, nadchodzi inny czas, inne możliwości, ale to będą inne możliwości, nie te, które mamy obecnie. 11 werset. I ponownie stwierdziłem pod słońcem. Czyli pamiętacie, znowu mamy refren, który się pojawia tej księgi, czyli oto mamy kolejną rzecz, którą zaobserwowałem w tym teatrze, który ma miejsce pod słońcem. Czyli słońce spogląda na wszystko z góry i oto tutaj jest kolejna rzecz, która mnie zdziwiła, kolejna rzecz, która mnie nauczyła mądrości z tego wszystkiego, co się dzieje pod słońcem. Tak jak wspomniałem w modlitwie, te rzeczy, które, co do których będzie nas pouczał, jawią się często jako sprzeczne, jako... Chwila, no ale co tak naprawdę, jakie jest praktyczne zastosowanie z tego, co masz nam do powiedzenia. I zobaczcie tutaj w tym 11 wersecie. Oto zaobserwowałem jedną rzecz, która się dzieje pod słońcem, a ta jedna rzecz, dziwna rzecz, kolejna dziwna rzecz, to jest taka, że nie najszybszym przypada nagroda, nie najdzielniejszym zwycięstwo, nie najmędrsi zdobywają chleb, a najroztropniejsi bogactwo, ani najuczęsi uznanie, lecz że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich. Tak więc jeżeli żyjemy dłużej niż 5 minut na tej ziemi, to chyba z tym wersetem byśmy się zgodzili, że często zdarza się tak, że to wcale nie jest tak, że ktoś swoją roztropnością albo umiejętnościami, albo naprawdę osiągnięciami naukowymi zdobył jakieś uznanie, czy zdobył jakieś bogactwa. Różnie to bywa. Najczęściej, czy rozsądek by dyktował, że no rzeczywiście tak to powinno być, ale częstokroć wcale tak nie jest. Czyli czasami wygląda tak, jakby żadne zasady nie obowiązywały w tym życiu. Czasami ten świat wręcz, czy życie wokół nas dokładnie przeczy wszelkiemu zdrowemu rozsądkowi. I wygląda tak, że to przesłanie, które kaznodzieja próbuje nam przekazać, to jest to, iż dojrzałość przemawia za tym, iż poznamy, że życie jest bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje. I to jest oznaka dojrzałości. Jeżeli uznamy, że no tak, tak powinno być, mądrość, czy jakiś spryt, czy jakaś przedsiębiorczość powinna zaowocować bogactwem, ale częstokroć bogactwo jest owocem zupełnie czegoś innego. Częstokroć ci, którzy posiadają bogactwa, tak naprawdę weszli w te bogactwa z nie swojej woli, z nie swoich zasług i tak naprawdę jedynie je w czasie obecnym trwonią. Tak więc dojrzałość wydawałoby się, to przeciwieństwo pochopnych wniosków. To jest zupełnie coś odwrotnego. Dojrzałość powinna uznać, że życie jednak jest bardziej skomplikowane, niż częstokroć się jawi. Ale z drugiej strony dojrzałość to jednak stwierdzenie czegoś, czy zdolność do stwierdzenia czegoś konkretnego, pomimo tego, że życie jest skomplikowane. I widzicie, na tym polega cały klucz, że cynizm i zwątpienie, szyderstwo i zniechęcenie, jakaś apatia wcale nie są objawem dojrzałości. Wręcz przeciwnie. Podczas gdy dojrzałość, choć pojmuje, iż życie jest skomplikowane i często niezrozumiałe i biegnie ścieżkami, które ciężko przewidzieć, to jednak dojrzałość potrafi stwierdzić coś konkretnego. Dojrzałość mimo wszystko przemawia, mądrość mimo wszystko przemawia, choć czasami wydaje się, że życie jest dokładnym zaprzeczeniem tej mądrości. Tak więc to, co do czego mędrzec nas poucza, to jest prosta rzecz, że nie możemy być naiwni. Musimy pamiętać o tym, że życie jest bardziej skomplikowane, że nie panujemy nad tym życiem, nie wiemy dokładnie, jaki będzie wynik, nie wiemy dokładnie, kto wygrywa, kto wygra, kto poniesie klęskę. I trudno tak naprawdę powiedzieć, co się stanie. Czyli z tego, co jest, trudno wydedukować, co będzie następnie. Albo tak naprawdę, co jest przyczyną obecnego stanu rzeczy. Tak więc, jeśli posiadłeś mądrość, to nie bądź pochopny w swoich sądach, przemawia kaznodzieja. Życie nie zawsze biegnie tymi utartymi ścieżkami. Bądź więc pokorny, nie wymądrzaj się. I zobaczcie, przykłady można mnożyć. Niektórzy pamiętają upadek komunizmu w Polsce. Co prawda może on do końca nie upadł, ale w jakimś sensie upadł. I jeszcze pamiętam, że jako młody chłopak wyraźnie pamiętam, że wydawało mi się, że jest on nie do wzruszenia. Wydawało mi się, że ten porządek rzeczy, który istnieje, czyli no, ogromne uzależnienie od Związku Radzieckiego, Sowieckiego, ta machina, machina komunizmu, która połowę Europy ma w swojej niewoli, że nigdy w życiu, że przynajmniej za mojego życia, to na pewno się nie stanie. Potężny system opresji. Jednakże, co się stało? W jednej chwili, i wręcz można powiedzieć, że bezkrwawo, w jednej chwili system ustąpił, w jednej chwili się załamał i już go nie ma. Bądź pokorny, rozum, że różnie to bywa. Medale sportowe, osiągnięcia biznesowe, tytuły, jak już wspomniałem, naukowe na uczelni, niekoniecznie są odzwierciedleniem tego, na co wskazują. Bo wskazują przecież na jakieś osiągnięcia, czy to uczoności, czy to sprawności, czy to mądrości. Przykładów jest wiele. Pamiętacie Lance Armstrong, pamiętacie, ile to jest, 300 czy 50 tysięcy osób zamieszanych w korupcję w piłce nożnej na Dolnym Śląsku. To już są setki ludzi, którzy usłyszało oskarżenie. Tak więc bądź pokorny, nigdy, czy na podstawie obserwacji trudno ocenić, co tak naprawdę się dzieje. I zobaczcie, Jakub próbuje nas tego nauczyć. W 4 rozdziale jego listu czytamy. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta. Zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze, parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Widzicie, nie bez przyczyny Jakub odwołuje się tutaj do pary, podobnie jak w Księdze Kaznodziei Salomona. Wasze plany, nasze plany, tak. Powinniśmy planować jak najbardziej, ale nasze plany nie zależą od nas. Zobaczcie werset 12 naszego urywka. Przecież człowiek nie zna nawet swojego czasu, podobnie jak ryby, które się łowi zdradliwą siecią, jak ptaki, które się łapie w sidła. Tak synowie ludzcy zostają uwikłani w złym czasie, który nagle na nich przypada. W Ewangelii Łukasza czytamy: i powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł: uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Tak więc przecież człowiek, 12 werset, przecież człowiek nie zna nawet swojego czasu, podobnie jak ryby, które się łowi zdradliwą siecią, jak ptaki, które się łapie w sidła. Tak synowie ludzcy zostają uwikłani w złym czasie, który nagle na nich spada. I oczywiście częścią wspólną zdradliwych sieci i sideł, w które łapie się ptaki, jest jedna rzecz wspólna, a tą rzeczą wspólną jest to, że tego nie widać. Nie widać, ryby nie widzą sieci, ani ptaki nie widzą sideł i coś, co czy nieszczęście spada na nich i spada na nie nagle. Tak więc wszystkim rządzi, jak czytaliśmy w poprzednim wersecie, czas i przypadek. Biblia Gdańska opisuje to: czas i trafunek. bardzo fajne słowo, czas i trafunek. Czyli tak naprawdę całość jest poza naszą kontrolą. Tak więc zwróćcie uwagę, że nie dość, że rzeczy są nie do prześledzenia, jeśli chodzi o te najprostsze, najbardziej banalne sytuacje wokół nas i powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, nie możemy być naiwni, to jeszcze ta niepewność i ta nieprzewidywalność w końcu dotyka nas samych. Pośrodku tej niepewności, pośrodku tej niepojętości znajduje się w końcu i nasze własne życie. Nie tylko, że przypadek wydaje się rządzić światem wokół nas, ale w końcu i nas on dotyka. I zwróćcie uwagę na to, to znaczy ciężko to wydedukować akurat z Brytyjki. Czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich. Wydaje się, że jak gdyby ślepy los decydował o tych najważniejszych rzeczach, które się dzieją pod słońcem. Tak naprawdę słowo hebrajskie, które tu jest użyte, to jest czas i wydarzenie. Czas i zdarzenie. Nie przypadek w sensie jakiegoś ślepego losu, ale czas i wydarzenie, ale wydarzenie, nad którym nie panujemy. Wydarzenie, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, wydarzenie, które przychodzi, wstępuje w nasze życie, ani bez naszej wiedzy, a tym bardziej bez naszej woli. Tak więc niespodziewany, nieprzewidywalny los spotyka wszystkich. Wszyscy muszą się mu poddać. I tak wygląda nasze życie. Tak wygląda nasze życie. Ale niemniej za chwilę mędrzec nas pouczy, że jednak mądrość jest lepsza. Zobaczmy werset 13. Widziałem również taki przykład mądrości pod słońcem i wydała mi się wielką. Czyli kolejna rzecz. Cały czas kaznodzieja mówi o tym, co się dzieje pod słońcem, co się dzieje tutaj pośród nas, te dziwne rzeczy i niezrozumiałe rzeczy, które tutaj mają miejsce. I oto kolejny przykład mądrości, która jest wielką. Ale zobaczcie, w jakim kontekście. 14 werset. Było małe miasto i niewielu w nim mieszkańców, co też dodaje do wielkości tej mądrości. Było małe miasto i niewielu w nim mieszkańców. Wyruszył przeciwko niemu wielki król, obległ je i wystawił przeciw niemu potężne machiny oblężnicze. A znajdował się w nim pewien ubogi mędrzec. Ten mógłby był, czas za przeszły, mógłby był wyratować to miasto swoją mądrością, lecz nikt nie wspomniał owego ubogiego męża. Wtedy powiedziałem sobie, mądrość jest lepsza niż siła, lecz mądrość ubogiego jest w pogardzie i jego słów się nie słucha. Słowa mędrców, które znajdują posłuch, są lepsze niż krzyk władcy głupców. Mądrość jest lepsza niż zbroja, lecz jeden grzesznik może popsuć wiele dobrego. Tak więc mądrość jest lepsza. Prorok mówi, kaznodzieja, powiedział nam to już wiele razy, że szukaj mądrości, zdobywaj ją. Ona jest lepsza, ale teraz pojawia się to pytanie. Pytanie, które wydaje się wrzucić nas jak gdyby w kolejną jakąś sprzeczność. Ale czy mądrość jest ratunkiem przed hebelnością świata? Zastanówmy się. Pamiętamy Hebel, Abel, gdzie jest mój syn? Był, nie ma go. Gdzie jest Abel? Co się stało? Stało się coś złego? Był i go nie ma. Czy mądrość jest ratunkiem przed tą ulotnością, hebelnością, dziwnością tego świata? I odpowiedź jest bynajmniej. Czy kiedy posiądziesz mądrość, to czy ona uratuje cię przed niekontrolowaną, niepojętą ulotnością życia? Bynajmniej. Jednak mądrość jest lepsza, Ale mądrość, i tak naprawdę to jest przesłanie tych, całego tego urywka, mądrość przyniesie ci jedynie ograniczoną korzyść w tym życiu. Mądrość jest lepsza, ale jednak podatna na ciosy i porażki. Wybieraj mądrość, szukaj mądrości, mówi kaznodzieja, ale pamiętaj, że ta mądrość z tej strony chwały jest mądrością, która jednak podatna jest na ciosy, podatna jest na porażki, ale ta mądrość powie nam później, już za chwilę powie nam, że ta mądrość jednak okaże się życiodajna. 13 werset. Widziałem przykład wielkiej mądrości. Mądrość, zwróćcie uwagę, w definicji natchnionego mędrca jest praktyczna i wiedzie do sukcesu zamiast porażki. Czyli w tym przykładzie, który nam podał Salomon, mądrość jest jak najbardziej praktyczna. Mądrość to nie jest jedynie, i to jest to bardzo istotne rozróżnienie. Mądrość to nie jest wiedza, jak zmienić olej, naprawić komputer, położyć płytki w łazience. Te rzeczy to jest, można powiedzieć, fach, to jest umiejętność. Podczas gdy mądrość nierozłącznie jest związana z czym? Ze słowami. Mądrość jest nierozłącznie związana ze słowami, które co więcej wypowiadamy w zasięgu uszu innych osób. Tak więc mądrość w swojej istocie, a nie jedynie w jakiejś tam peryferyjnej przypadłości, w swojej esencji jest relacyjna. Czyli jeżeli posiadasz mądrość, to ta mądrość istnieje tylko i wyłącznie w kontekście więzi międzyludzkich. I teraz mądrość to fach, można powiedzieć. Mądrość to umiejętność zmiany oleju czy naprawienia komputera, ale mądrość to coś więcej. To czynienie tych rzeczy według Bożego Słowa. Według Bożego objawienia. To dopiero jest mądrość. Pamiętacie, wielokrotnie literatura mądrościowa powiada, iż mądrość, czy początkiem tej mądrości jest bojaźń Boża. Czyli mądrość jest bardzo praktyczna. Tutaj w tym wypadku mogła ocalić miasto, ale to jest również mądrość. Mądrość to jest przede wszystkim to jest fach używany według Bożego Słowa. Ale jednocześnie widzimy, że mądrość nie daje nam kontroli nad ludzkimi reakcjami. Czyli z drugiej strony prawda jest taka, że mądrość często jest niedoceniana. I przykład, którym się posłużył, który właśnie usłyszeliście, przykład, którym się posłużył Salomon, dotyczy czego? Polityki. Dotyczy polis, czyli dotyczy miasta, dotyczy tego, w jaki sposób, czy sztuki zarządzania, rządzenia miastem. I teraz często niestety jesteśmy zniechęceni naszą sceną polityczną, ale Salomon powiada nam, pociesza nas, że on niestety tak się dzieje. Niestety tak się dzieje. I bez względu na to, gdzie byśmy się nie udali, czy to do Ameryki, czy do Rosji, czy do Francji, wszędzie znajdziemy podobne sytuacje, podobne klimaty, podobne zniechęcenie, czy będziemy narażeni na podobne zniechęcenie. Dlatego, że ludzie nie słuchają mądrości cicho wypowiadanej, ale najczęściej udają się, tak jak tutaj czytamy, słowa mędrców, chociaż są lepsze, to jednak prawda jest taka, że ludzie udają się za krzykiem władcy głupców. Czyli ludzie udają się za medialnym krzykiem, a nie za mądrością, która często, jak w tym wypadku, jest cicho wypowiadana. Słowa mędrców, które znajdują posłuch, są lepsze niż krzyk głupców. Mądrość jest lepsza niż zbroja. Czyli mądrość oznacza praktyczną korzyść. Mądrość oznacza praktyczne ocalenie. I to jest prawdziwa mądrość. Ale niestety, słuchajcie, jak bardzo byśmy chcieli tego uniknąć, Kaznodzieja mówi, nie bądź naiwny. Prawda jest taka, że częstokroć z tej strony chwały mądrość jest zanegowana. Mądrość jest niesłuchana. Mądrość jest zagłuszona. Ludzie wolą słuchać krzyku głupców niż tego, który niesie im ocalenie, który jest w stanie zaprowadzić porządek i ocalenie. Tak więc mądrość jest lepsza niż zbroja, lecz jeden grzesznik może popsuć wiele dobrego. Prawda jest taka, że to, co widzimy teraz, jak słyszeliście pewnie wielokrotnie, z moich ust przynajmniej, to, co widzimy teraz, to widzimy tendencje. Widzimy, że tak, rzeczywiście, ci, którzy pracują ciężko, na ogół mają chleb. Ci, którzy studiują ciężko, na ogół, to są ci, którzy zdobywają tytuły naukowe i uznanie. Tak więc mądrość działa, ale to są tendencje. Ale tendencje, pamiętajmy, wskazują na co? Wskazują, że uwaga, uwaga, nadchodzi czas już wkrótce, kiedy tendencje zamienią się w reguły bez wyjątku. Kiedy to, na co wskazują tendencje, stanie się porządkiem całego świata. I teraz zobaczcie na koniec. Ciekawe jest, kto podzielił na rozdziały Biblię w taki sposób, ale zwróćcie uwagę na 18 werset i pierwszy werset 10 rozdziału. Mądrość jest lepsza niż zbroja, lecz jeden grzesznik może popsuć wiele dobrego. I następnie 10 rozdział, pierwszy werset. Martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. Cenniejszą niż mądrość i chwała jest odrobina głupoty. I to akurat nie za bardzo się udało tłumaczom Brytyjki. Dlatego, że wydawałoby się, że cenniejszą niż mądrość i chwała jest odrobina głupoty. Czyli wręcz wydaje się coś zupełnie odwrotnego niż chociażby sam kontekst, na co by sam kontekst wskazywał, było zamierzeniem kaznodziei. Ubogim się gardzi i ubogiego się nie słucha. I co więcej, jeden grzesznik potrafi popsuć bardzo wiele. Słuchajcie, żyjemy w bardzo dziwnym świecie i powinniśmy o tym pamiętać, że to jest bardzo dziwny świat, w którym trzeba strasznie uważać. Dlaczego? Dlatego, że bardzo niewiele trzeba, aby zniszczyć bardzo wiele. Wystarczy mała skaza, można powiedzieć, na brylancie, żeby jego cena spadła na łeb, na szyję. Słuchajcie, niewiele trzeba i to jest dziwny świat. Dlaczego to jest dziwne? Dlatego, że brakuje w tym proporcji. Niewiele trzeba, żeby popsuć całość. Czy to potrawy, czy to dzieła, czy jak tutaj mamy, martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. Czyli coś tak wulgarnego, tak pospolitego jak mucha, podła mucha, która nic nie kosztuje, jest w stanie popsuć prawdziwą wartość. Wartość, która jest nie do ocenienia. Tak więc niewiele trzeba, i pamiętajmy o tym, niewiele trzeba, żeby popsuć całość. Czy to potrawy, czy to dzieła, a nawet, i to jest najbardziej przerażające, całego życia. Dobrze wiemy, że ketchup na białej koszuli jest bardzo dobrze widoczny. Nie? Drogie panie, ile razy ubrałyście się elegancko, a tu nagle przed wyjściem dostrzegłyście niewielką plamę. I jak gdyby całość trzeba było zacząć od samego początku. I teraz co do tego niefortunnego tłumaczenia, które mamy przed sobą. Cenniejszą niż mądrość i chwała jest odrobina głupoty. Biblia Gdańska mówi: jako muchy zdechłe zasmradzają i psują olejek aptekarski, Tak człowiek z mądrości i tak człowieka z mądrości i sławy zacnego trochę głupstwa oszpeca. Nie? Czyli ktoś, kto był zacny, słynny, szanowany, innymi słowy, z powodu swojej mądrości i sławy, co wystarczy? Wystarczy odrobinę głupstwa i wszystko jest przekreślone. Wystarczy odrobinę szaleństwa. Może można powiedzieć, jeden kieliszek za dużo, wydawałoby się. Odrobina wystarczy po to, żeby popełnić coś tak szkaradnego, co wpłynie na cały charakter. I to mówimy nie tylko w czasie teraźniejszym, ale w czasie na całą przeszłość, na wszystkie osiągnięcia, których bezsprzecznie ta osoba mogła mieć wiele. Ale cóż, jedna rzecz sprawia, że człowiek z mądrości i sławy zacny został oszpecony przez odrobinę głupstwa. Odrobina głupstwa potrafi go zniszczyć. Przykładów, słuchajcie, przerażających przykładów tutaj jest aż nadto. Wielcy liderzy, których nie ma najmniejszej wątpliwości, których Bóg używał, poprzez naprawdę jedno głupstwo, poprzez naprawdę jakąś chwilę nieomalże nieuwagi, byli w stanie zniszczyć całość swojego dorobku, całość swojej służby, całość tego, za czym stali. Tak więc żyjemy w dziwnym świecie i niech to będzie dla nas przestrogą, niech to będzie dla nas zachętą do tego, aby kurczowo trzymać się tej nadziei, do której zostaliśmy powołani. Dlatego, że wystarczy, iż na chwilę luźniej chwycimy tą nadzieję, a w jednej chwili zostanie nam wytrącona. W jednej chwili cała nasza reputacja, cała nasza zdolność do Królestwa Bożego, bycia użytym w Królestwie Bożym, czy w rodzinie, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie, może zostać zaprzepaszczona. Jako muchy zdechłe zasmradzają i psują olejek aptekarski, tak człowieka z mądrości i sławy zacnego trochę głupstwa oszpeca. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za te ostrzeżenia. Dziękujemy Ci za to, że Ty namalowałeś przed naszymi oczami życie, jako ono jest prawdziwe. Że niestety w świecie, w którym żyjemy, mądrość ani nie jest słuchana, ani nikt nie chce jej słuchać, nikt nie chce za nią tym bardziej podążać. Ale jednak Twoja mądrość niesie zbawienie. Twoja mądrość, której jesteśmy głosicielami, którą dałeś nam, abyśmy głosili, przemienia ten świat. Ale przemienia w sposób niemniej bardzo tajemniczy. Dlatego, że ani my nie jesteśmy w stanie mądrością nikogo do niczego nakłonić, ani w żaden sposób zaprowadzić tych zmian, które Ty, Boże, w tajemniczy sposób zaprowadzasz. Dziękujemy Ci za to. Prosimy Ciebie, Boże, o to, abyś nas chronił, chronił nas przed naszą własną głupotą. Prosimy, aby Twoje dzieło, dzieło, które Ty dokonujesz pośród nas, w naszym życiu, w tym czasie, w którym dałeś nam, abyśmy żyli, aby to dzieło nie zostało zniszczone, nie zostało zaprzepaszczone przez grzech, przez niedbalstwo, niewielkie nawet niedbalstwo. Tak więc, Panie Jezu, powierzamy się Tobie, dziękujemy Ci jeszcze raz za Twoje słowo, prosimy, prowadź nas, ścieżkami tego życia. Prowadź nas, choć nie pojmujemy, to jednak ufnych, że to Ty nas prowadzisz. Amen.